On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku pańskim 2021. Pewnie wielu z Was, moich słuchaczy, podczas składania sobie życzeń noworocznych życzyło sobie szczęścia, zdrowia, nie wiem, jakiejś pomyślności. Zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy, wszyscy mają gdzieś wewnętrznie takie pragnienie, żeby 2021 rok był lepszy niż 2020. Chciałbym dzisiaj się do tych oczywiście życzeń dołożyć i życzyć Państwu jako chrześcijanin to, żeby nasze życie było jeszcze bardziej życiem w Chrystusie. To brzmi strasznie górnolotnie. Wielu nawet sobie nie zdaje sprawy, że jako chrześcijanie powinniśmy żyć w ten sposób, jak Jezus Chrystus. Zresztą sam Jezus Chrystus powiedział, bądźcie święci, tak? Bądźcie doskonali, jak wasz Bóg jest doskonały. Bogami jesteście. Wielokrotnie to mówił. Jak często my w ten sposób nie postępujemy, jak często jesteśmy od tego dalecy. I to pragnienie, aby być jak Jezus Chrystus, nie jest takim sztucznym pragnieniem protestanckim. Państwo pewnie wiecie, że dzisiejsza kultura, również w telewizji wielokrotnie mamy dostęp do kultury amerykańskiej, która jest kulturą pogańską bądź bardzo protestancką. I tam wielokrotnie pokazywani są chrześcijanie, którzy zadają sobie takie pytanie, a co by zrobił na tym miejscu Jezus? I czasami wręcz jest to wyśmiewane, oczywiście. Natomiast takie myślenie, co by zrobił na tym miejscu Jezus i jak postąpić, czy postąpić tak jak Jezus, nie jest wcale pytaniem protestanckim. Jest pytaniem głęboko chrześcijańskim, osadzonym we wszystkich odłamach chrześcijaństwa, czyli zarówno w katolicyzmie, protestantyzmie, jak i w prawosławiu. To pytanie nurtowało myśli wielu i przez wieki. I my w Kościele mamy tak zwane skarby, czyli świętych, oraz mądrość, czyli tradycje przez wielkie T, czyli pewne nauczanie, które przez wieki się nie zmienia, przez wieki ewoluuje, nigdy nie jest na pozycji rewolucyjnej, bo wtedy jest najgorzej, i przez wieki pomaga nam dochodzenie do świętości. Takim też nauczaniem jest pewna księga, książka, która się nazywa O naśladowaniu Chrystusa. Może Państwo słyszeli o tym dziele. Przypisuje się, jakbyśmy poszli do biblioteki i poszukali o naśladowaniu Chrystusa, to będzie tam autor napisany Tomasz a Kempis. Jest to niewielka książeczka, taka można powiedzieć troszeczkę ascetyczna, która jeszcze niedawno była nazywana drugą Biblią, czyli drugą najważniejszą książką w chrześcijaństwie. Obecnie jednak straciła to miejsce. Dziś chyba statystycznie można powiedzieć, że najczęściej czytaną księgą religijną poza Biblią jest Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny. Natomiast jeszcze 100 lat temu, kiedy Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny nie istniał, najpopularniejszą książką chrześcijaństwa były właśnie rozważania, które zebrał dla nas Tomasz a Kempis. Kim był ten człowiek i czy to jego rozważania? O tym właśnie chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Dzieło to zostało zebrane w XV wieku. Tomasz a Kempis był Holendrem, który był augustianinem, zakonnikiem i żył właśnie w XV wieku. Urodził się około 1380 roku. Oczywiście, jak zwykle, nie znamy dokładnej daty jego urodzin, natomiast wiemy oczywiście, kiedy dokładnie umarł. Był to 25 lipca 1471 roku. Mistyk. Należał do pewnego takiego nurtu związanego z takim prądem teologicznym, który nazywał się Devotio Moderna. Było to coś nowego, czyli tak zwana nowa pobożność, jakbyśmy to po polsku przetłumaczyli, czyli pewien taki prąd, który właśnie w XV wieku w Niderlandach został zapoczątkowany, który mówił o potrzebie wewnętrznej pobożności. To jest coś, co dla nas jest normalne. Chrześcijaństwo to jest pewna wewnętrzna sprawa. To, że my musimy być nawróceni wewnętrznie, że my musimy w naszym życiu przestrzegać pewnych zasad. Tymczasem to się nazywa devotio moderna, czyli coś nowego, ponieważ rzeczywiście w średniowieczu, średniowiecze ma bardzo dużo plusów, również z punktu widzenia chrześcijaństwa, natomiast w średniowieczu stawiano pewien aspekt priorytetowy na taką pobożność, bym powiedział, państwową. Pobożność zewnętrzną. Pobożność, która pokazuje wspólnotę żyjącą tutaj na ziemi w stosunku do Boga. I my jesteśmy częścią tej wspólnoty. Częścią pewnej masy. Natomiast Devotio Moderna był to ruch, który mówił o tym, że nie jesteś częścią masy, tylko jesteś indywidualnym człowiekiem zbawionym przez Chrystusa i indywidualnie musisz się nawracać i dopiero wtedy możesz być tą masą. Dzisiaj dla nas to jest coś tak normalnego, że nie widzimy tutaj jakiegoś przełomu, czy też jakiejś nowości. Natomiast w tamtych czasach było to rzeczywiście pewna idea nowa, która przede wszystkim skupiała się na propagowaniu cnót ubóstwa i miłosierdzia. Mężczyźni, a także kobiety, które w tym ruchu wzmacniały swoją wiarę, określano często braciami wspólnego życia i to towarzystwo było takie dobrowolne, bez ślubów, a członkowie właśnie żyli często w ubóstwie, w czystości, nie żebrali, tak jak na przykład dominikanie czy franciszkanie, ale starali się swoje pieniądze przekazać na pomoc innym. I ruch ten właśnie był związany także z zakonem augustianów, w którym między innymi Tomasz Kempis, a, bo to jest takie, po polsku jest napisane a, ale to jest z holenderskiego, jakby powiedzieć z Kempis. Kempis to jest właśnie miejscowość. I ten Tomasz zostawił nam dzieło, które jest dziełem dość wybitnym. Jednakże sam autor nie jest pewny. Dziś wielu twierdzi, że twórcą tego dzieła był tak naprawdę Gellert Groth, znajomy Tomasza Kempis, który był tak naprawdę twórcą Devotio Moderna i on, jakby to powiedzieć, spisał pewne swoje nauki, zostawił je, a Tomasz je tylko zredagował i nam zostawił, ponieważ Tomasz w swoim zakonie był właśnie odpowiedzialny za, nazwijmy to, bibliotekę dzisiejszą, tak? Za wszystkie dzieła, które zakonnicy mieli w sobie. I on, widząc wielką mądrość, którą znalazł w tych dziełach, postanowił ją zebrać do kupy, nazwijmy to, i wydać. Sam autor tego dzieła twierdzi, że nie jest ważne, kto co mówi, tylko co mówi. W związku z tym, jakby powiedzieć, sam autor dzieła każe nam unikać takiego rozważania, kto rzeczywiście jest twórcą tej oto książki. Można powiedzieć, że chrześcijanie mieli z tym problem i chcieli się jednak dowiedzieć, czy aby na pewno Tomasz Kempis jest twórcą, autorem o naśladowaniu Chrystusa, ponieważ niektórzy twierdzili, że napisał to święty Karol Borromeusz, inni, że nawet święty Bonaventura. Natomiast tak naprawdę nie ma to znaczenia. Jest to książka składająca się z czterech części, będąca pewnymi myślami na temat tego, jak należy żyć, jak należy się uświęcać, co właśnie zrobiłby Jezus, jaki Jezus jest. W pewnym momencie jest też pewien taki, jakby powiedzieć, dialog między mistrzem a uczniem, który jest dość surowym dialogiem. Otóż w tych tekstach jest bardzo dużo o wyzbyciu się świata, jest bardzo dużo o czystości, jest bardzo dużo o życiu w oderwaniu od rzeczywistości. W dzisiejszej, posoborowej, bym powiedział, świadomości chrześcijańskiej, w której my podkreślamy, jak piękne jest całe stworzenie Boże, jak nie należy od świata się oddzielać, tylko należy go zbawiać swoją postawą, często te teksty wydają się troszeczkę anachroniczne. Zauważa to bardzo dobrze znany przecież Państwu ksiądz Jan Twardowski, którego przedmowa została opatrzona w wydaniu z 1984 roku. W tej przedmowie właśnie on zauważa, że dzieło to mylnie często nazywane jest dziełem tylko dla zakonników. Tak się wydaje, pisze Twardowski. Myślę jednak, że jest dla wszystkich. Mam znajomego, który wyznał, że dostarczono mu do obozu koncentracyjnego egzemplarz naśladowania. Pomógł mu przetrwać. I to jest dość dobry przykład, ponieważ wiemy o tym, że między innymi jedną z osób, która w obozie koncentracyjnym czytała o naśladowaniu Chrystusa, był nie kto inny jak rotmistrz Pilecki. Rotmistrz Pilecki podczas ostatniej rozmowy ze swoją żoną, kiedy już wiedział, że zostanie zamordowany, a żona mu robiła wyrzuty, dlaczego wrócił i dlaczego dopuścił do tego, żeby zniszczono jego rodzinę, żeby zniszczono im życie, krzyczał do niej, gdy już go strażnicy zabierali, że ma nakazać swojej córce czytać o naśladowaniu Chrystusa, ponieważ jest to rzecz, która pomogła mu przetrwać to piekło. O naśladowaniu Chrystusa było książką, która była czytana przez wielu polskich myślicieli, czy też wielu polskich artystów. Wiemy na pewno, że czytał ją Fryderyk Chopin. Wiemy, że czytał ją Mickiewicz. Nie tylko ją czytał, ale także potrafił ją polecić. Na przykład w swoich listach, w liście do Konstancji Ubieńskiej pisze z Paryża: czytaj książkę o naśladowaniu. Tam znajdziesz źródło sił. Juliusz Słowacki również książkę tą czytał i wspominał ją dość pozytywnie. Wielcy święci tego świata, święty Franciszek Salezy, mówił, że książka ta nawróciła i uświęciła więcej ludzi niż zawiera liter. Święty Ignacy Loyola od czasu swojego nawrócenia był tak, można powiedzieć, przyzwyczajony do czytania o naśladowaniu Chrystusa, że czytał tą książkę jeden rozdział rano, jeden rozdział wieczorem i na wyrywki. Ponieważ jest taki zwyczaj też czytania o naśladowaniu Chrystusa właśnie na wyrywki. Dlatego też, że rozdziały są niezwykle krótkie. Jeżeli byśmy mieli powiedzieć, że rozdział to jest coś dużego, no to nie. No, rozdział się można przeczytać w 2 minuty. Są to bardzo krótkie teksty, ale bardzo, bym powiedział, głębokie. Takie do rozważania. Książka ta była wielokrotnie tłumaczona i wydawana w Polsce. To jest dość ważne, ponieważ jesteśmy w Polsce i wiemy, że w XV wieku została napisana, zredagowana, natomiast już w XVI wieku wyszło jej pierwsze polskie tłumaczenie. Przekład był nieznany. Był to rok 1545. Ksiądz Jakub Wujek natomiast, to jest ten słynny ksiądz Jakub Wujek, który przetłumaczył Pismo Święte na język polski, to pierwsze tłumaczenie, tłumaczy ją w 1571 roku. Później pojawiają się kolejne tłumaczenia, niektóre robione przez poetów, inne tak rymowane troszeczkę, więc jakby powiedzieć, ważne jest to, że ten tekst żyje. Chrześcijaństwo w Polsce korzystało z tej książki co rusz na nowo. Język się zmienia, jest dość rzeczą bardzo dynamiczną, dlatego też kolejne wydania korzystały z nowych tłumaczeń. I my dzisiaj, czytając tą książkę, też możemy korzystać z nowych tłumaczeń, bardziej współczesnych, żeby ją najlepiej zrozumieć. Proszę zwrócić uwagę, zupełnie inaczej niż z Pismem Świętym. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że jest dużo tłumaczeń Pisma Świętego, ale chrześcijaństwo tak naprawdę w Polsce praktycznie przez 300 chyba czy 400 lat funkcjonowało na tłumaczeniu Wujka. I to jest pewna różnica między tymi dwoma książkami. Ksiądz Twardowski pisze o wydaniach tak. Jeśli przyjrzymy się datom jej wznawiania, to zauważymy, że ukazywała się niemal zawsze w chwilach trudnych dla Polski. W 1674 roku, po upadku Kamieńca, w 1685 i 1695, w przełomowych czasach kończącego się panowania króla Jana Sobieskiego, w 1777 i w 1779, kilka lat po pierwszym i drugim rozbiorze Polski. W czasie zaborów czytano wznawiane często przekłady Matuszewicza i księdza Jałowieckiego. Podczas II wojny światowej drukowano ją w Londynie. Książka trafiała do obozów i różnych środowisk polskich na obczyźnie. I to jest ciekawa rzecz, że książka ta towarzyszyła Polakom nie tylko w tych czasach dobrych, ale w tych czasach złych. I dziś możemy zadawać sobie pytanie, czy książka to jest coś wartościowego? My ludzie YouTube'a, my ludzie mediów społecznościowych, dla których przekaz, który trwa więcej niż 15 minut, jest przekazem zbyt trudnym, jest przekazem często, którego nie chcemy słuchać. Ludzie przyspieszają te filmiki na YouTubie, nawet razy dwa, żeby jak najmniej czasu spędzić w wchłanianiu wiedzy. Dużo księży idzie za tym przykładem i robi bardzo krótkie filmiki na przykład na YouTubie, po 5-10 minut, po to, żeby treść przekazać, ale zrobić to jak najkrócej. Tu musimy się trochę wysilić, tu musimy czytać. Ale czytanie sprawia, że musimy poświęcić na to trochę więcej czasu i energii. Warto tutaj zacytować o naśladowaniu Chrystusa. W rozdziale 5 o czytaniu Pisma Świętego znajdziemy taki fragment. Jeśli chcesz czerpać korzyść z czytania, czytaj w pokorze, z prostotą i wiarą. Nie dbaj o opinię znawcy. Pytaj i słuchaj w milczeniu słów świętych pańskich, a nie lekceważ sobie wykładni dawnych ojców, bo nie były wypowiedziane od tak sobie bez głębszej przyczyny. I tego Państwu życzę na 2021 rok, żebyśmy się zbliżali do Chrystusa, także w naszych rozważaniach historycznych, żebyśmy pamiętali o Nim. Ta książka dawała siłę wielu, dlatego życzę Państwu, aby dała też Państwu siłę i zachęcam jeszcze raz do przeczytania o naśladowaniu Chrystusa. Szukamy pod nazwiskiem Tomasza Akempis, gdyż do dziś jest wydawana pod jego nazwiskiem, chociaż tak jak powiedziałem, nie jest to ważne, czy on ją rzeczywiście napisał. Jest to pewien zbiór mądrości. Zbiór mądrości późnego średniowiecza o tym, jak być blisko Boga. Do usłyszenia.